między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaśmierczak. Wczoraj obchodziliśmy stulecie objawień maryjnych w portugalskiej Fatimie. Do sanktuarium Fatimie wraz z papieżem przybyły setki tysięcy wiernych. Ale dotknięcia Fatimy można doświadczyć także u nas, na miejscu, w archidiecezji poznańskiej. Wystarczy odwiedzić leżące niespełna 10 km od granic miasta Owińska. To właśnie w tej uroczej miejscowości znajduje się najstarsza w naszej archidiecezji figura Matki Bożej Fatimskiej. I to najważniejsze, choć z pewnością nie jedyny powód, aby odwiedzić tamtejszy przepiękny pocysterski klasztor. Zapraszam Państwa na krótką wycieczkę do Owińsk.
Owińska jest to jedyne sanktuarium diecezjalne odnoszące się do Matki Bożej Fatimskiej. Ojciec Leszek Gulczyński, Serca Nim Białe, parafia świętego Jana Chrzciciela w Owińskach.
Figura Matki Bożej Fatimskiej
została wprowadzona do naszej świątyni 1965 roku. Staraniem ówczesnego księdza proboszcza Walentego Szymańskiego, który był czcicielem Matki Bożej Wielkim i pragnął, aby tu w tej świątyni była czczona Matka Boża Fatimska. Biskup Antoni Baraniak, wracając z Soboru Watykańskiego II, przywiózł taką figurę. Była to wtedy bardzo duża, piękna uroczystość. Jako wspólnota jesteśmy tu w tej parafii od 2013 roku. To, co staramy się od samego początku proponować tutaj wspólnocie parafialnej, ale też dla osób, które dziś są niezwiązani z parafią, bądź są ludźmi niewierzącymi, przede wszystkim osobiste spotkanie. Staramy się w tym takim czasie, szczególnie od maja do października, kontynuować zawsze dni fatimskie każdego 13 miesiąca, a także to, co jest bardzo mocno związane z objawieniami fatimskimi, to pierwsze soboty miesiąca, tych 5 pierwszych sobot jako wypełnienie i dopełnienie tego, o co prosiła Matka Najświętsza. Te 5 pierwszych sobot ze spowiedzią świętą, uczestnictwem w Eucharystii, z przyjęciem Komunii Świętej, także z rozważaniem części Różańca Świętego, z medytacją, to jest to wchodzenie w duchowość fatimską, która przybliża nam, co to znaczy jakby oglądać Chrystusa sercem Maryi. I tu w naszej wspólnocie parafialnej staramy się jako też sercanie okazać to serce tym wszystkim, którym na co dzień służymy. Staramy się robić jedno, żeby jakby wiązać doświadczenie chrztu z doświadczeniem niepokalanego serca Maryi. Przyjęcie chrztu to jest wejście w serce Chrystusa, to jest rozkochanie się w Jego, a jeżeli otworzymy serce na Boga, to jest niemożliwe, żebyśmy nie otworzyli serca dla drugiego człowieka. Tu na terenie Owińsk jest zaraz przytulony do kościoła był klasztor sióstr Cysterek, w którym obecnie znajduje się szkoła dla osób niewidomych i niedowidzących. Bardzo też ciekawe doświadczenie. Zaraz za kościołem i klasztorem jest przepiękny park orientacji przestrzennej dla tych osób właśnie niewidomych, niedowidzących, dla dzieci i młodzieży tej szkoły, gdzie zdobywają wiedzę na temat świata, na temat tego, co gdzieś może ich spotkać w takim innym doświadczeniu dla osób, które gdzieś inaczej spostrzegają ten świat, nie widząc go, ale właściwie go czując przez dotyk, poprzez zapach, poprzez słuch. I tam właśnie w tym ogrodzie są bardzo ciekawe dydaktyczne sprzęty, które można obejrzeć, o których można się coś dowiedzieć, a także piękna roślinność, place zabaw i też do uprawiania sportu. Miejsce uważam bardzo piękne, bardzo cenne, do którego przyjeżdża bardzo wiele osób, szczególnie młodych rodzin z dziećmi, gdzie mogą wiele rzeczy poznać, nauczyć się i też wspólnie spędzić na przykład taką sobotę, w weekend czy niedzielę po obiedzie, będąc razem wspólnie i ciesząc się swoją obecnością. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy, zachęcamy przy okazji. Trudno ominąć kościół, który jest właśnie zaraz z boku. Zachęcamy do obejrzenia pięknego barokowego kościoła.
Znajdujemy się w kościele świętego Jana Chrzciciela, gdzie znajduje się figura Matki Bożej Fatimskiej. Jest to piękna figura, drewniana, bardzo taka subtelna, o obliczu bardzo ciepłym Matki Najświętszej, a przede wszystkim właśnie Maryja, która ma taki kształt taki receptywny, można powiedzieć, taki przyjmujący, z wyciągniętymi dłońmi w naszym kierunku, aby właśnie dać nam sygnał, że jest zawsze jej niepokalane serce otwarte na przyjęcie tego, co gdzieś jest w naszych sercach. Maryja zawsze jest tą, która wskazuje na Pana Jezusa Chrystusa. To zawsze z nią idziemy, to ona nas prowadzi. Kościół jest na planie krzyża równoramiennego i jest o tyle ciekawy, ponieważ jest w nim wiele chórów, także obszarze arkad, gdzie właśnie są one zwieńczone już kopułami, na których są bardzo piękne freski franciszkanina konwentualnego Adama Swacha. Przede wszystkim są to freski, które przedstawiają Stary i Nowy Testament, szczególnie jak widzimy tej centralnej kopule. Jest Trójca Święta, Jezus rozmarzający chleb, też jest wizja sióstr-sesterek, nad którymi roztacza płaszcz Matka Najświętsza. Ołtarz główny, który pokazuje wizję Maryi w niebo wziętej, triumfującej, obleczona w 12 gwiazd, pod jej stopami księżyc, depcze grzech, ciemności. I mamy 7 kolumn. Maryja wieńczy tą 7 w centrum ołtarza, tą kolumnę. 7 kolumn, wiemy, jest to symbol pełni. Bardzo podobna kolumnada do Bazyliki Świętego Piotra na Watykanie. Bardzo podobne spiralne kolumny. I po bokach mamy Jana Chrzciciela, patrona tu świątyni, a także po drugiej stronie świętego Wawrzyńca, diakona męczennika. Historia kościoła jest bardzo długa. Pierwszy kościół parafialny to był kościół świętego Mikołaja, który jest nieopodal wybudowany, którego zakończenie budowy w tym roku będziemy obchodzić, w 2017, i ten kościół jest obecnie poddawany całkowitemu renowacji. A kościół świętego Jana Chrzciciela obecny, już początki są budowy właśnie w stylu gotyckim klasztoru i kościoła od 1242 do 1248 przez książęt Przemysława I i Bolesława Pobożnego. Następnie zostały sprowadzone tu siostry cysterki w 1249 roku. Ta fundacja się bardzo prężnie rozwijała. Te siostry zostały sprowadzone z Trzebnicy, spod Wrocławia. Później był w 1720 roku pożar i klasztoru, i kościoła, i odbudowa trwała przez 8 lat do 1728 roku. Był poproszony o zrobienie projektu i prowadzenie tej budowy włoski architekt Pompeo Ferrari. Zbliżające się uroczystości tu w Owińskach, w naszej parafii, w naszym sanktuarium, w jaki sposób zobowiązują całą wspólnotę do podjęcia tego, co proponuje nam objawienie fatimskie. Tak jak słyszymy w różnych tekstach i tym, co czytamy, czy słyszymy też w kościołach, to objawienie fatimskie jest cały czas aktualne, zresztą co powtarzają po kolei ostatnio papieże, i święty Jan Paweł II, papież Benedykt, i obecnie papież Franciszek, który jest bardzo mocno zaangażowany w to objawienie i chce pokazać człowiekowi wierzącemu, ale nie tylko, światu całemu, całej ludzkości, że objawienia fatimskie mają do powiedzenia nam bardzo wiele. W naszej archidiecezji uroczystości centralne będą właśnie tu w Owińskach, ale 13 czerwca o godzinie 12 będzie główna msza święta celebrowana przez księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego wraz z procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej.
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć rany, swoich ran, nowe życie tchnąć. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Yeah!
Syna krwią zmazał wszelki dług.
Syn z grobu żywy wstał.
Panem jest Jezus, mówi w nas duch. Niech to widzi świat.
Między niebem a ziemią.
Po polsku nazywają go Piotr Jerzy i starają się wypełniać jego słowa: żyć, nie wegetować. O kim mowa? O członkach Akademii Frassati, która przybliża postać błogosławionego Pier Giorgio Frassati z Turynu. Znakomitą okazją do poznania włoskiego zwyczajnego świętego jest odbywający się w dniach od 18 do 21 maja w Poznaniu festiwal Frassatiego. Beata Sylwestrzak sprawdzała, w jaki sposób udział w festiwalu może pomóc mieszkańcom pewnej tanzańskiej wioski.
Akademia Frassati, czy jest to uczelnia wyższa?
Akademia poprzez Pier Giorgio Frassatiego uczy Chrystusa. Bierzemy wszystko, co najlepsze z Frassatiego.
Kasia Staszek.
Takie rzeczy jak pokora, która była ogromna, bo umierał w samotności i praktycznie cała uwaga rodziny poświęcona była wówczas jego babci, która również przechodziła do tamtego życia.
Kto jest członkiem stowarzyszenia?
W tym momencie jesteśmy 17-osobową ekipą z księdzem Mateuszem Napieraonem. Na czele jestem Patrycja Wysocka.
Skąd pomysł na stowarzyszenie Akademię Frassati?
Pomysł zrodził się właściwie w głowie naszego ówczesnego duszpasterza, ponieważ jesteśmy również członkiem duszpasterstwa akademickiego Morasku imienia błogosławionego Pier Giorgia Frassatiego, Kuba Śnieć. W związku z tym w pewnym momencie pojawiła się taka potrzeba stworzenia takiego stowarzyszenia, czyli aby bardziej promować tę postać, a jednocześnie pomagać drugiemu człowiekowi.
Dlaczego Pier Giorgio Frassati?
Po pierwsze, błogosławiony, który żył całkiem niedawno. Po drugie, był w podobnym wieku, miał podobne zainteresowania. Kochał góry, kochał muzykę, kochał swój kraj, uwielbiał się bawić, także był zwyczajny, niezwyczajny, tak jak każdy z nas.
Co szczególnego, jaką daje wam inspirację?
Codziennie wstawał, szedł do szkoły, na uczelnię, zdawał egzaminy, spotykał się z przyjaciółmi, chodził na imprezy, gdzie pił wino, a więc zwyczajny. Ale za chwilę pojawia się ta jego niezwyczajność, która polegała na tym, że codziennie zrywał się z samego rana, żeby iść do kościoła i przyjąć komunię świętą, spotkać się z Jezusem, żywym Jezusem w Eucharystii. I robił to codziennie, a to dawało mu siły do tego, by miał uśmiech na twarzy, by pomógł każdego, kogo spotkał i kto tej pomocy potrzebował.
Czy jakieś szczególne wydarzenie w jego życiu?
Każdy, kto chociaż raz spotkał się z postacią Piotra Jerzego, będzie mieć w pamięci jego pogrzeb. Cały Turyn był wypełniony ludźmi, którzy przyszli go pożegnać. Ku zaskoczeniu jego własnej rodziny, bo wtedy nikt się nie spodziewał. W czasie, kiedy oni myśleli, że gdzieś tam z kolegami po prostu lata po górach, że on w tym czasie też starał się zmieniać życie zwykłych ludzi, gdzieś tam komuś pomóc, albo dać przynajmniej swój czas lub uśmiech.
W jaki sposób pomagał innym ludziom?
Właśnie tym, że potrafił dać ten czas, ale też dać cokolwiek z siebie. Był w takiej rodzinie dobrze ustawionej, tak więc wiedział, że wszystko, czego on potrzebuje, dostanie. A jeśli spotykał na swojej drodze kogoś, komu czegoś brakowało, na przykład butów, to te buty zdejmował i mu oddawał. Albo płaszcza, to ten płaszcz mu oddawał. Dlaczego się nie podzielić? A wiedział też, że jego tata nie miałby takiego szczodrego serca.
Czy jego radość życia to tylko włoski temperament?
No i na pewno jakby skądś wychodzimy. Włoski temperament musiał się też objawić w jego naturze. Mówi się o tak zwanych świętych uśmiechniętych. Myślę, że on właśnie do tego szczytnego grona mógłby się zaliczać nie tylko dlatego, że był Włochem i nie chciał też nikogo gorszyć, nie chciał nikomu tym, co robi, zrobić przykrości, chociaż niejednokrotnie robił różne żarty.
Verso l'alto.
Patrzył gdzieś wyżej niż inni Włosi dookoła i tym się wyróżniał.
Co oferuje Akademia Frassati?
Pier Giorgio jest inspiracją do stworzenia Akademii Frassati. Chcemy pomagać drugiemu człowiekowi, wzorować się na Pier Giorgio. Przez to też stworzyliśmy pierwszy nasz taki duży projekt, jakim jest Festival Frassatiego, który odbędzie się między 18 a 21 maja bieżącego roku w Poznaniu. Chcemy pokazać młodym ludziom i nie tylko, że tak jak Pier Giorgio pomagał innym, tak my też możemy pomagać.
W jaki sposób możemy pomagać?
Poprzez ten festiwal chcemy pomóc Fundacji Kiabakari. Jest to fundacja stworzona przez księdza diecezjalnego, misjonarza, Wojciecha Adama Kościelniaka, który pracuje obecnie w Kiabakari, w małej miejscowości w Tanzanii. W Kiabakari znajduje się Centrum Zdrowia imienia błogosławionego Pier Giorgia Frassatiego oraz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Na daną chwilę potrzeba jest ogromna zakup karetki terenowej.
Z Turynu przez Kraków do Kiabakari.
Okazało się, że jest patronem tego konkretnego miejsca. Tam są też realne szpitale, ośrodki zdrowia, do których można by dojechać i pomóc czy kobiecie w zagrożonej ciąży, czy osobom, które walczą o życie, a nie ma nawet zwykłego samochodu, którym można by dojechać, a co dopiero karetki. I nasz patron jest szczególnie dedykowany temu miejscu i tam taka potrzeba, to trzeba coś zrobić. Zrobiliśmy festiwal i teraz jedyne, co trzeba tak naprawdę, żeby nam się udało, to przyjść i w jakikolwiek sposób w tym celu nas wesprzeć.
Dla kogo jest ten festiwal?
Festiwal jest tak naprawdę dla każdego. Od najmłodszych, po najstarszych, przez młodzież. Głównie oczywiście chcemy apelować do młodzieży, do studentów, ale nie tylko, bo sami jesteśmy w duszpasterstwie postakademickim, więc zapraszamy naprawdę wszystkich i tak jak Włosi gromadzą się przy rodzinnym stole, tak również my chcemy zaprosić wszystkich, żeby usiedli do stołu z nami, do stołu Eucharystii, ale do stołu też zabawy, jaką będzie impreza włoska.
Co oferuje program festiwalu? Co będzie na włoskiej imprezie?
Chronologicznie zaczynamy w czwartek 18 maja seansem w kinie Rialto. Jest to film włoski, po raz pierwszy w ogóle wyemitowany będzie w Polsce. To będzie jedyny seans, więc unikatowe wydarzenie. Tytuł filmu Gdybym nie kochał. Kolejny dzień to jest piątek. Spotkamy się na Eucharystii, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na osiedlu Jana III Sobieskiego. Eucharystii będzie przewodniczył ksiądz Wojciech Adam Kościelniak. Po niej nabożeństwo Via Lucis, czyli Drogi Światła. Ponadto ksiądz Wojciech opowie o fundacji, o tym, co dzieje się w Kiabakari i jak tam pracują. W sobotę impreza włoska na dziedzińcu Urzędu Miasta. Typowa muzyka włoska, gdzie imprezę poprowadzi rodowity Włoch z Ostrowa Wielkopolskiego, Donato Bercici. Profesjonalny DJ zadba o typową muzykę włoską, ale również przeboje polskie w klimatach włoskich. Będzie można skorzystać z kuchni włoskiej. I ostatni dzień, Verba Sacra. Czytane będą wybrane listy Frassatiego do przyjaciół. Przeczyta je znany aktor Andrzej Młynarczyk. Będzie to okraszone niezwykłą muzyką.
Jak można się włączyć w działalność stowarzyszenia?
Obecnie nasze umysły zaprzątnięte są festiwalem, więc jeżeli ktoś by chciał nam pomóc, serdecznie zapraszamy. Z nami można skontaktować się poprzez media społecznościowe czy przez stronę internetową www.frassati.pl, bo również można nas znaleźć w wszystkich mediach społecznościowych, na Facebooku Stowarzyszenie Akademia Frassati, na Instagramie, tam też pojawiają się i zdjęcia, i posty z informacjami o tym, co robimy, na jakim etapie przygotowań jesteśmy, gdzie można nas spotkać.
Żyć, nie wegetować.
Tak jak Pier Giorgio Frassati, chcemy żyć, nie wegetować, więc każdy dzień wykorzystywać na maksa i będziemy wspomagać różne różne inicjatywy, ale sami je również rozpoczynać. Mamy nadzieję też, że festiwal stanie się taką imprezą cykliczną, która wpisze się w stały kalendarz miasta Poznania. Natomiast chcemy przede wszystkim cały czas promować sylwetkę błogosławionego
z ziemi włoskiej do Polski.
Rodzina Frassatich związana jest z Polską. Pier Giorgio miał siostrę Lucianę, która wyszła za mąż za polskiego arystokraty i dyplomaty Jana Gawrońskiego. Narodziły się dzieci, szóstka dzieci, właściwie dwóch chłopaków i cztery dziewczyny, no teraz już oczywiście dorośli ludzie. Pani Wanda Gawrońska, jedna z siostrzenic błogosławionego Pier Giorgio Frassatiego, promująca jego postać tutaj w Polsce, którą znamy, bo jako młody człowiek też był tutaj u nas w Polsce, w Katowicach, jako student Politechniki, przyjechał i zwiedzał jedną z kopalń.
Ale jak mówimy z ziemi włoskiej do Polski, to od razu przychodzi też na myśl wspomnienie zeszłego roku, ponieważ przy okazji Światowych Dni Młodzieży mieliśmy okazję uczestniczyć w peregrynacji relikwii Pier Giorgio Frassatiego do Polski, bo niecodziennie zdarza się, że ulicami miasta podróżuje, no jakby nie było, ale trumna, ponieważ ciało Pietra Jerzego zachowało się w nienaruszonym stanie, co zostało udowodnione w procesie jego beatyfikacji. Otworzono sarkofag rodzinny, gdzie spoczywało ciało zarówno Pietra Jerzego, jak i jego babci. Jest wśród tych świętych, co trzymają się dobrze także i po śmierci.
Jakie miejsca odwiedził pośmiertnie?
Pośmiertnie, no wszystko, właściwie zakony dominikańskie tutaj w Polsce, bo i był w Szczecinie, w Poznaniu, w Warszawie, nasze Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Lublin, tam jest parafia błogosławionego Pier Giorgio Frassatiego, Kościół Świętej Anny w Warszawie, między innymi, nie tylko, bo Rybnik jako Towarzystwo Ciemnych Typów i tam ludzie, którzy są związani z Frassatim.
Ciemne typy?
Tak, Pier Giorgio stworzył Towarzystwo Ciemnych Typów, czyli grupę ludzi, którzy wędrowali po górach.
Ale łączyli się w modlitwie i to było takie ważne dla Pietra Jerzego, żeby tym wszystkim nie zatracać właśnie tego patrzenia znowu ku górze i żeby modlić za siebie nawzajem, co zresztą podkreślał w swoich listach, nieustannie, gdzieś tam na końcu tych listów, które były zwyczajne, o zwyczajnych sprawach, przepis na lasagne czy jakiś inny makaron, ale na końcu, ale proszę cię, pomódź się za mnie, bo taki czy inny czas. I to było jak ciało, jak do widzenia.
Tydzień przed Światowymi Dniami Młodzieży już zawędrował do Krakowa i tam w Krakowie przez całe Światowe Dni Młodzieży trumna z relikwiami błogosławionego Pier Giorgio, z jego ciałem, znajdowała się właśnie w kościele dominikańskim.
Jakieś osobiste znaczenie?
Zacznę od tego, że do końca nie rozumiałem tego błogosławionego, dopóki nie pojawiłem się w miejscach z nim związanych. Miałem tą przyjemność odwiedzić Turyn, Polonę i Europę. Turyn, miejsce, gdzie właściwie urodził się i zmarł, i gdzie jego doczesne szczątki znajdują się w katedrze turyńskiej i gdzie pomagał tym najuboższym. Polonę, rodzinny dom mamy babci Frassatiego, czyli rodziny Ametis, i skąd pielgrzymował do Europy, czyli do Matki Bożej, sanktuarium ukrytego w górach. I dopiero wtedy otworzyły się oczy. Po pierwsze, Włochy, niesamowity klimat. Po drugie, chyba był bliżej Pana Boga, ponieważ wchodził na te szczyty i to jest takie niezwykle inspirujące, że dążył ku górze, czyli verso l'alto, jak mówił, ku górze.
Darkness be light. Blessed be you. stato tutto la vita com'è, ma stiamo assieme sempre. Adesso soprattutto qui, soprattutto così, è più difficile.
Między niebem a ziemią.
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Serbinowski.
Niech będzie pochwalony nasz Pan Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, witam Was na kolejnym naszym spotkaniu z Ewangelią Życia. Ze słowem, które ma moc przemieniać naszą codzienność od wewnątrz, wówczas, kiedy to słowo przyjmujemy z wiarą. Podczas dzisiejszej liturgii słowa usłyszymy Ewangelię według świętego Jana. Zanim jednak przejdziemy do tej Ewangelii, zadajmy sobie bardzo ogólne pytanie, po co przyszedł Jezus na ten świat? I prawdopodobnie przychodzą automatycznie nam pewne odpowiedzi. Oczywiście, żeby zbawić ten świat. Nie potępić, ale zbawić. Mówi o tym sam Jezus. Oczywiście, że tak. Sam Jezus niejako również odpowiada na to pytanie, po co On przyszedł. W Ewangelii według świętego Łukasza w 4 rozdziale słyszymy, jak Jezus mówi, że Duch Święty spoczął na mnie, namaścił mnie i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę, abym więźniów wyprowadzał na wolność, abym przywracał wzrok ociemniałym, abym obwoływał rok łaski od Pana. I kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, na Jego działalność publiczną, to widzimy, jak konsekwentnie realizuje słowa wypowiedziane właśnie w Nazarecie, swoiste expose wypowiedziane wówczas w tym swoim mieście. Jezus nieustannie czyni cuda, uzdrawia chorych, uwalnia zniewolonych, karmi głodnych, pociesza smutnych, wchodzi ze swoją boskością i swoją chwałą, największą ciemność życia ówczesnych ludzi, ponieważ jest światłością świata. I zobaczmy, moglibyśmy się zatrzymać na tym poziomie i powiedzieć, wow, ale cuda. Ale te cuda służą, by ukazać jeszcze coś więcej, a bardziej kogoś więcej. Bowiem tuż przed swoją śmiercią, kiedy Jezus modli się w Ogrodzie Oliwnym, wypowiada takie oto słowa do swojego Ojca, Ojca Niebieskiego. Ojcze, objawiłem im Twoje imię, czyli objawiłem Ciebie, tym, których mi dałeś, apostołom i również tym, którzy będą słuchać ich nauki, którzy uwierzą dzięki ich słowu. Objawiłem, jakim jesteś. Dlaczego? Ponieważ chcę, aby mieli życie wieczne, a mieć życie wieczne to znać Ciebie i tego, którego Ty posłałeś na ten świat, czyli mnie, Jezusa Chrystusa. Mieć życie wieczne to znać Ojca. I tak naprawdę przez całe swoje ziemskie życie Jezus swoim słowem i swoimi czynami ukazuje nam Boga Ojca. Jakiego mamy Boga Ojca? Ojca, który rzuca się na szyję dziecka, które wraca z dalekiej podróży, które tak naprawdę żyło, jakby w ogóle ojca już nie było, które nawet życzyło mu śmierci, ukazuje nam ojca, który wzrusza się, kiedy widzi powracające dziecko, które jest gotowe uniżyć się, być sługą, który bierze na siebie brud, grzech, smród grzechu, po to, by dziecko zaczęło oddychać jego też życiem. Niesamowicie możemy wzruszyć się, kiedy przeglądamy, czytamy Ewangelię i patrzymy na Jezusa Chrystusa, jak ukazuje nam dobroć i miłosierne serce Boga Ojca. Dlaczego? Ponieważ każdy z nas ma w swoim sercu wpisaną tęsknotę za Bogiem Ojcem. Ma wpisaną tęsknotę za Ojcem. Dlatego między innymi w dzisiejszej Ewangelii Filip tak bardzo usilnie prosi Jezusa: Panie, objaw nam Ojca, a to nam wystarczy. W jaki sposób odpowiada Jezus? Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto widzi mnie, widzi również i Ojca. Objaw nam Ojca, a to nam wystarczy. Drodzy, ta dzisiejsza Ewangelia przypomina mi pewne wydarzenie sprzed kilku lat, kiedy głosiłem gdzieś rekolekcję w Polsce i nagle przyszła młoda mama, prosząc mi o krótką rozmowę, zbuntowana. Mówi: proszę księdza, rozpada mi się rodzina, mąż ode mnie odchodzi, przeżywam trudne chwile, buntuję się na Boga, trudno mi uwierzyć, że ten Bóg jest dobrym ojcem. A jeszcze moje dziecko, Filip, 7-letnie moje dziecko, od 5 lat choruje na choroby, z którymi medycyna nie może sobie poradzić. Budzi się i dusi się każdej nocy. Poprosiłem tę kobietę, aby następnego dnia przyprowadziła Filipa, aby wspólnie się też modlić. Przyszli razem. Poprosiłem Filipa, byśmy podeszli do tabernakulum przed Najświętszy Sakrament i wówczas właśnie zapytałem to dziecko, 7-letnie: Filip, o co chcesz prosić Jezusa? Jakie jest pragnienie twojego serca? I proszę sobie wyobrazić, że to dziecko, które od 5 lat chorowało, dusiło się każdej nocy, mówi coś takiego: proszę księdza, chcę, aby tata wrócił do domu. Aby tata wrócił do domu. Nie o to, abym został uzdrowiony, aby odeszły wszystkie też choroby, ale aby tata wrócił do domu. Oto największa tęsknota i największe pragnienie dziecka. Mieć przy sobie ojca. I to pragnienie mamy wypisane również w naszym sercu, niejako wypalone mocą Ducha Świętego. Wyszliśmy bowiem z serca Ojca. Przez Jeremiasza Bóg w Starym Testamencie mówi, że ukochał nas miłością odwieczną. Myślał o nas już na początku stworzenia świata. Nosił nas w swoim sercu. Nie jesteśmy przypadkiem. Jesteśmy z Jego woli. I zobaczmy, i całe nasze życie zmierzamy na nowo ku Niemu. Nie wiem, czy ten ojciec wrócił do domu, do swojego dziecka, do Filipa i do swojej żony, ale miesiąc później otrzymałem przepiękny mail. Proszę księdza, pisze mama Filipa, znam jej ksiądz. Wie ksiądz, że jestem zbuntowana na Boga, ale nie mogę zaprzeczyć jednemu faktowi, że po waszej modlitwie moje dziecko zostało całkowicie uzdrowione. Filip nie choruje już więcej. Bogu niech będą dzięki, niech będzie uwielbiony w tym uzdrowieniu, które dokonało się w imię Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, drodzy, i my dzisiaj wołajmy razem z Filipem, apostołem: Jezu, objaw nam Ojca. Niech to wołanie przenika wszystkie nasze kościoły, nasze miejscowości, gdzie mieszkamy, wszystkie wioski i miasta. Niech to wołanie przemknie jak błyskawica przez cały świat. A jaki jest ten świat? No właśnie, nasz czas i świat, w którym żyjemy, to czas i świat bez ojców. Pisze m.in. o tym papież Franciszek w adhortacji Amoris Laetitia. Pozwolę sobie przywołać raz kilka zdań z numeru 176. Czytamy w nim m.in. takie oto słowa: problemem naszych dni wydaje się już nie tyle zbyt natarczywa obecność ojców, ile raczej ich nieobecność. Uchylanie się od obowiązków. Ojcowie są niekiedy tak bardzo skoncentrowani na sobie, na swojej pracy, a czasami także na własnej samorealizacji, że zapominają nawet o rodzinie i zostawiają dzieci i młodzież same. Obecność ojca, a zatem jego autorytet, okazuje się również naczerpnięty przez coraz większą ilość czasu, jaki poświęcamy środkom przekazu i technologiom rozrywki. Zachęcam później do osobistej lektury pozostałych numerów, gdzie ten temat jest również dalej poruszany. Jaka jest konsekwencja braku ojca, tego ziemskiego? najpierw przypatrzmy się konsekwencjom w wymiarze życia naturalnego. Z danych przedstawionych przez administrację amerykańskiego prezydenta Baracka Obamy wynika, że dzieci rozwijające się bez ojców 5-krotnie bardziej ryzykują życie w ubóstwie i dopuszczenie się przestępstw, 10-krotnie bardziej są skłonne porzucić szkołę i 20-krotnie wzrasta w ich przypadku niebezpieczeństwo trafienia do więzienia. O wiele bardziej są też narażone na trudności w zachowaniu, ucieczki z domu bądź też, że przedwcześnie staną się rodzicami. Z tych powodów podstawy naszego społeczeństwa są osłabione. Tyle badania amerykańskie w tej przestrzeni naturalnej naszego codziennego, zwyczajnego życia. Natomiast konsekwencje braku ojca albo obecności ojca, który nie do końca wypełnia swoje obowiązki i zadania, widoczne również są w przestrzeni życia duchowego. Pozwolę sobie teraz przedstawić kilka takich podstawowych figur ziemskich ojców i ukazać konsekwencje życia duchowego. Jedną z figur ziemskich ojców jest tak zwany ojciec bierny, który charakteryzuje się dystansem emocjonalnym, to znaczy, że nie wyraża swoich uczuć lub wyraża je w minimalnym stopniu, zakłada, że dziecko wie, że jest kochane, rzadko również z nim rozmawia. Ludzie, którzy mieli takiego ojca ziemskiego, myślą również, że ojciec niebieski jest podobny do ziemskiego ojca, czyli że ten Bóg, ojciec, nie odczuwa ani bólu, ani też nie podziela radości. Osoby wychowane przez takich ojców zwykle mają trudności z uwierzeniem, że Bóg interesuje się ich życiem. Zakładają, że tak naprawdę Bóg nie interesuje się tym, co mają w sercu, ciężarem, które muszą każdego dnia same nosić. Inna figura ziemskiego ojca to tak zwany ojciec apodyktyczny, który ciągle ingeruje w to, co robisz. Wydaje bardzo wyraźne polecenia, co wolno, a czego też nie wolno. Przerywa, kiedy mówisz i pomniejsza wagę tego, co jest dla ciebie ważne. Dorastasz, a twoje serce jest tłamszone przez taki styl komunikowania. Taki typ ojca nie szanuje indywidualności swoich dzieci. Nie interesują go ich pragnienia czy też cele, tylko jego własne. Nie ma pragnienia prawdziwego partnerstwa czy też bliskości. Najbardziej takiemu ojcu zależy na posłuszeństwie, a nie na budowaniu więzi. Dzieci takich ojców zwykle mają trudności ze zrozumieniem, że Bóg chce czegoś więcej niż służba i ofiara. Zakładają również, że Bóg nie jest zainteresowany relacją z nimi. Inny typ ojca ziemskiego to typ ojca oprawcy, który umyślnie zadaje dzieciom ból, raniąc je emocjonalnie, psychicznie, fizycznie, a czasami również wykorzystuje seksualnie. I wiemy, że takie rany mają wpływ na całe życie, na emocje dziecka, na sposób myślenia, sposób również zachowania. Dzieci takich ojców wycofują się i nie potrafią całkowicie oddać się Bogu. Boją się, że Bóg potraktuje je również surowo, ponieważ może zrobić z nimi wszystko, co zechce. Zakładają również, że Boża wola jest zawsze surowa i trudna. Inny typ ojca to właśnie ojciec nieobecny. To taki, który jest częściowo lub całkowicie nieobecny z powodu na przykład pracy, rozwodu, porzucenia lub również śmierci. On nie jest taki jak ojciec bierny, który jest, ale nie ma z nim komunikacji. Takiego ojca po prostu nie ma, dlatego nie pomaga dziecku, kiedy ma kłopoty. Dziecko czuje się zatem porzucone. I dzieci takich ojców mają trudności w przyjmowaniu uczucia i afirmacji od Ojca Niebieskiego. Zakładają, że Bóg także ich opuści, kiedy go będą najbardziej potrzebować. Jeszcze jest inny typ ojca oskarżyciela. To ojciec, który nieustannie oskarża. Twierdzi, że ciebie kocha, jednak nieustannie ciebie osądza, jest przekonany, że w ten sposób motywuje ciebie do właściwego postępowania. Uważa, że jeśli wytknie ci twoje błędy, to następnym razem postara się ich mniej uczynić. Taki ojciec rzadko okazuje uczucia. Jeśli wyrosłeś mając takiego ojca, to będzie ci bardzo trudno zrozumieć miłość Ojca Niebieskiego, ponieważ będzie ci się wydawało, że Bóg zawsze ciebie oskarża. Na szczęście, nasz Bóg jest Bogiem wszechmocnym, miłosiernym i naprawdę może wchodzić ze swoją łaską i pragnie wejść ze swoją łaską do naszego serca i nieść uzdrowienie, całkowitą przemianę naszego też serca. Drodzy radiosłuchacze, włączmy się w to głośne i intensywne wołanie razem z dzisiejszym apostołem Filipem: Jezu, objaw nam Ojca, i wołajmy do Boga: Ojca, Ojcze, uzdrów nasze serca. uzdrów swój obraz w naszym życiu i uzdrów również nasze relacje do naszych ziemskich ojców. Drodzy radiosłuchacze, na koniec dzisiejszego naszego spotkania chciałbym zaprosić Was do osobistej lektury książki zatytułowanej List do Ojca. Została ona wydana nakładem Biblioteki Gazety Wyborczej przed kilkoma laty, ale również widziałem, że tytuł ten został wznawiony, zatem można go sobie zakupić. Książka zbudowana jest w zasadzie listów pisanych przez dzisiaj dorosłe osoby, które zostały zaadresowane do ziemskich ojców, do żyjących lub też już umarłych. Ostrzegam, że tej książki nie da się przeczytać, nie wzruszając się, zatem warto mieć również obok siebie chusteczkę, by wycierać łzy, które na pewno popłyną z oczu. Pragnę Wam przeczytać przynajmniej częściowo dwa listy, wesoły i mniej wesoły. List zatytułowany Tatuś, Tatko, Tatuncio i Taciś, napisane przez Urszulę. To on co wieczór cierpliwie czytał mi jedną i tę samą opowieść z Biblii. To on nauczył mnie jeździć na łyżwach i powtarzał, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. To on nauczył mnie czytać, wyjmować drzazgi z palców i przykładać zimny nóż do rosnącego na czole guza. To on zaszczepił we mnie miłość do grzybobrania. To on budził mnie codziennie do szkoły i robił śniadanie. To on nauczył mnie jeździć na rowerze. To on jest najszczęśliwszym losem, który wygrałam 26 lat temu. To on, mój tatuś, tatko, tatuncio i taciś. I list dorosłej Iki, matki kilkorga dzieci. Tak mi smutno, że nie byłam nigdy twoją księżniczką, tato. Patrzyłam zazdrością na inne dziewczynki, które ojcowie podrzucali do góry, które latały jak elfy i spadały w ich otwarte ramiona. Dziewczynki w przedszkolu zwierzały się sobie nawzajem ze swoich marzeń. Jak będę duża, to zostanę żoną swojego tatusia, bo on bardzo mnie kocha. Mnie ta myśl napawała przerażeniem, szczególnie po tym, gdy nakarmiłeś mnie płaczącą w przedszkolu wstrętną kaszką manną zmieszaną z moimi wymiocinami. Przyłapałeś kiedyś chłopaka, który wbrew mojej woli molestował mnie w pokoju. Dostałam w twarz. Dlaczego? A pamiętasz, jak mnie wywlokłeś siłą spokoju za sweter, który zostawił na mojej szyi krwawy ślad? Tylko dlatego, że nie chciałam podać herbaty twoim pijanym kolegom, którzy obleśnie się na mnie gapili. Przepraszałeś mnie potem na kolanach. Nie mogłam na ciebie patrzeć. Zsikałam się ze strachu. Dlaczego? Drodzy, pozostała część tego listu to jest również ukazanie bólu i cierpienia dorosłej kobiety zranionej przez swojego ojca. Ta książka kończy się kilkoma pustymi stronami, jest niejako zaproszeniem, aby spróbować napisać nasz osobisty list do swojego ojca. I drodzy radiosłuchacze, gdybym miał napisać, gdybyś ty miał napisać, gdybyś miała napisać list do swojego ojca, to co byś napisał? Co byś napisała? A gdybyśmy mieli napisać list do naszego Ojca Niebieskiego, to jakie słowa przelalibyśmy na kartkę? Pozostawiam siebie i Was z tym zadaniem na najbliższy tydzień i niech Duch Święty prowadzi nas drogami ku Ojcu Niebieskiemu, ku Jemu miłosiernemu sercu. Pozostańcie z Panem Bogiem i błogosławionej niedzieli i całego najbliższego tygodnia.
I na zakończenie programu zapraszam jeszcze na Noc Muzeów, która odbędzie się za tydzień, 20 maja. Warto zajrzeć m.in. do Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. To jedna z ponad 30 instytucji, które włączą się w akcję popularyzującą instytucje kulturalne.
Zapraszamy bardzo serdecznie. Michał Błaszczyński, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu. W tym roku Noc Muzeów to takie preludium do obchodów 500-lecia Akademii Lubrańskiego, która to akademia no, nie istnieje, ale budynek jest i muzeum się nim opiekuje. Zapraszamy do gry przygotowanej przez nasz dział edukacji, która wprowadzi w historię Akademii Lubrańskiego i jednocześnie ta gra to także bilet wstępu na Noc Muzeów, a więc każdy, kto przyjdzie, będzie zaproszony do uczestnictwa. Mile widziane są oczywiście także dzieci, także Noc Muzeów pod znakiem Akademii Lubrańskiego, a dodatkowo, jak zwykle, u nas bardzo ciekawy pokaz, mianowicie pierwszy raz od już dobrych ponad 10 lat pokażemy zbiory, które są schowane na co dzień w magazynach, a są pamiątkami po bardzo znanych Polakach i poznaniakach. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu przechowuje pamiątki po Romanie Bransztetterze, czy po Romku Strzałkowskim, ale także po wielu, wielu innych bardzo znanych i ważnych postaciach, nie tylko z współczesności, ale także z tej przeszłości, z tej dawnej historii. I te osobiste pamiątki, bo to jakby nacisk kładziemy na to, będą w tą noc specjalnie pokazane. Będzie także specjalna gablota z autografami, bo tak się też zdarzyło, że muzeum dzięki testamentowi pani Wiesławy Cichowicz, również bardzo ważnej poznanianki, pozyskało bardzo, bardzo wiele ciekawych wpisów, czyli właśnie autografów znanych postaci, no już właśnie z całego świata. Także zapraszam bardzo serdecznie do Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
No i macie też stałe hity, dobrze znane już.
No i oczywiście stałe hity, które zawsze przyciągają, zawsze cieszą, no czyli Miecz Świętego Piotra, najstarsza w Polsce monstrancja daru Władysława Jagieły i Szczerozłoty, jeden z niewielu w Polsce Szczerozłotych kielich biskupa Toliboskiego i wspaniała kolekcja średniowiecznej rzeźby.
Miejsce trochę na uboczu, czy nie, od pojawienia się bramy Poznania? Trochę lepiej z tym jest?
Zdecydowanie miejsce nie jest na uboczu. Kolejna noc muzeów i nie tylko. Tłumy rzeczywiście są na Streltumskim, bo można zobaczyć nas, można zobaczyć rezerwat archeologiczny i oczywiście bramę Poznania. Te trzy miejsca współpracując ze sobą, grając ze sobą razem, myślę, że fantastycznie ożywiają Ostrów Tumski.
Między niebem a ziemią.